Dzień siódmy. Konferencja główna.
Dziś zastanawiamy się nad różnymi trudnościami w wierze. Bo nie ma co marzyć o sielance. Także w kwestii wiary musimy się trochę pozmagać. Życie przyniesie wiele sytuacji, które zapytają nas o wiarę, które poddadzą naszą wiarę próbie. Nie żyjemy przecież w szklarni. Na drodze naszej wiary mogą pojawić się wątpliwości, które są pewną trudnością w wierze. Wątpliwość oznacza, że nie jestem do końca o czymś przekonany. Czegoś brakuje mojemu poznaniu. Podejmuję więc różne działania, żeby dojść do prawdy. Wątpliwość w wierze świadczy o tym, że jeszcze do końca nie uwierzyłem, a więc mam do przejścia jeszcze jakąś drogę. Muszę rozstrzygnąć wątpliwości albo zrezygnować z udowadniania wszystkiego w 100%, czyli muszę podjąć decyzję, że wierzę, choć nie wszystko rozumiem. Z pewnością jedną ze spraw, wobec których rozum musi ustąpić pierwszeństwa wierze, jak już to wspominaliśmy rano, jest Eucharystia. Jezus daje nam do spożycia swoje ciało i krew pod postaciami chleba i wina. Albo w to wierzymy, albo nie. Całe szczęście od naszej niewiary czy od naszych wątpliwości wcale nie zależy cud Eucharystii. Mogę nie wierzyć, ale Jezus i tak podczas mszy świętej przychodzi i staje się moim pokarmem. Taka jest rzeczywistość, niezależna od mojej wiary czy niewiary. Wiara czyni we mnie łaskę Eucharystii skuteczną, owocną, daje mi dostęp do wszystkich łask, z jakimi Pan Jezus do mnie przychodzi. Ale to tylko jeden z przykładów. Może się tak zdarzyć, że ktoś lub coś wzbudzi moje wątpliwości. Dlaczego? Bo w sprawie, co do której te wątpliwości się pojawiły, nie miałem wystarczającej wiedzy albo moja wiara nie była wystarczająco ugruntowana. Niektóre sekty i wspólnoty religijne rozwijają swoją działalność, nazwijmy ją misyjną, wśród katolików właśnie w taki sposób, by podawać w wątpliwość różne prawdy wiary czy zasady katolickiego życia. Ich przekaz opiera się na krytykowaniu Kościoła, wytykaniu błędów, grzechów katolików, zwłaszcza duchownych, oczernianiu i nierzadko fałszowaniu prawdy. Nie tyle więc głoszą dobrą nowinę czy propagują wartości duchowe, co chcą nas zaniepokoić, wzbudzić wątpliwości, doprowadzić wierzącego do zwątpienia, po to, żeby go pozyskać dla swojej wspólnoty. Przy okazji ukazują jako jedyną prawdę swoją wspólnotę, idealną, bez wad. Niestety wielu naszych braci i wiele sióstr daje się wplątać w takie sytuacje. Łatwym łupem stają się osoby słabe w wierze, przeżywające różne trudne życiowe sytuacje, posiadające braki w podstawowej wiedzy religijnej. Niektórzy nie potrzebują misjonarzy, by zachwiać się w wierze, bo sami sięgają po treści, które prowokują wątpliwości. Zaczytują się literaturą polemiczną, sięgają po strony internetowe, gdzie znajdują mnóstwo treści szkodliwych dla swojej wiary i chłoną wszystko bezkrytycznie. Kształtują swoje myślenie w oparciu o te materiały, które wykrzywiają prawdę albo ukazują tylko jej część i w efekcie osłabiają swoją wiarę. Niestety, często jest tak, że brakuje im takiego zacięcia, takiej wytrwałości, aby zagłębiać się w nauczanie Kościoła, katechizm Kościoła katolickiego czy inne pozycje, które pozwalają znaleźć odpowiedzi na pytania i wątpliwości. A karmiąc umysł tylko złymi treściami, tracą obiektywne spojrzenie i siłą rzeczy przyznają rację temu, kto wzbudził ich wątpliwości. Co więc z tymi wątpliwościami jako trudnością w wierze? Można je mieć, ale zawsze, ilekroć się pojawiają, dążmy do odkrycia prawdy. Starajmy się je rozstrzygnąć w kierunku prawdy, w oparciu o niepodważalne autorytety i zdrowe lektury. I nie zaniedbujmy uzupełnienia wiedzy w danej kwestii. Zapoznajmy się z nauczaniem Kościoła, z tym, co zostało dla nas zebrane w katechizmie Kościoła katolickiego. Pamiętajmy, że mamy jego wersję młodzieżową, łatwiejszą do strawienia. To Jukat, katechizm młodych, który Ojciec Święty Benedykt XVI podarował nam podczas Światowych Dni Młodzieży w Madrycie w 2011 roku. Mamy więc do dyspozycji różne pomoce. Nie dajmy sobie odebrać dobrodziejstwa wiary. Niestety, w wielu rodzinach jest tak, że największym specjalistą od katechizmu jest dziecko przygotowujące się do pierwszej komunii. Inni członkowie rodziny zapomnieli już wiele ważnych informacji i nigdy swojej wiedzy nie uzupełniali. Wątpliwości w wierze, prowadzące czasem do kryzysów wiary, można też postrzegać jako szansę na rozwój w wierze, szansę na przemiany, bo jeśli rozstrzygniemy jakąś wątpliwość, jeśli zbliżymy się do prawdy, przezwyciężymy ją. Nasza wiara stanie się tym samym mocniejsza. Kolejna trudność. Wiara jest dla ludzi myślących. Bóg, który obdarzył człowieka rozumem, zaprosił tego samego człowieka do wiary. A więc, czy rozum sprzeciwia się wierze? Nic podobnego. Skoro i rozum, i potrzeba wiary zostały wymyślone przez Pana Boga, to znaczy, że potrzebujemy i jednego, i drugiego. Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II, tak rozpoczął encyklikę Fides et Ratio, poświęconą temu właśnie zagadnieniu. Pisze tak. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. A więc wiara i rozum uzupełniają się, dopełniają się wzajemnie, a nie zaprzeczają sobie. Wcale siebie nawzajem nie wykluczają. Błędem jest więc stawianie ich w opozycji, twierdzenie, że nie można pogodzić wiary i rozumu. Objawienia z naukami przyrodniczymi. Istnieje przecież jedno źródło prawdy, którym jest Bóg. Katechizm Kościoła katolickiego mówi tak. Nigdy nie może mieć miejsca rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem, ponieważ ten sam Bóg, który objawia tajemnice i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu. Nie może przeczyć sobie samemu, ani prawda nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie. Tak pisze katechizm. Pan Bóg wyposażył człowieka w rozum, by z tego rozumu korzystał, by poznawał prawa rządzące światem. To właśnie wiara otwarła człowiekowi możliwości poznawania świata rozumem. Wiara w to polecenie. Bóg nakazał człowiekowi czynić sobie ziemię poddaną. Poznawanie prawd obowiązujących w świecie wypływa właśnie z tego polecenia. Gdyby używanie rozumu szkodziło wierze, Kościół nigdy by nie tworzył szkół i uniwersytetów, a przecież czyni to od bardzo dawna. Musimy pamiętać, że ludzki rozum ma wielkie kompetencje w odniesieniu do spraw poznawalnych rozumowo. Ale realnie istnieje też świat, do poznawania którego rozum okazuje się niewystarczający. Jako narzędzie, organ służący nam do poznawania tego świata nadprzyrodzonego, Bóg dał nam wiarę. I rozum, i wiara mają więc swoje kompetencje i mają właściwy obszar swoich badań, poszukiwań, doświadczeń. Nie stoją więc w sprzeczności, ale potrzebują siebie nawzajem. Wiara potrzebuje rozumu, żeby nie stała się naiwnym wrażeniem, sentymentalnym uniesieniem. A rozum potrzebuje wiary, żeby nie zajmował miejsca Boga i odnajdywał właściwy kierunek swoich poszukiwań i interpretacji świata. Jeśli dobrze przyjrzeć się naukowcom, wielu spośród nich było i jest wierzących. I dotyczy to nie tylko osobistości żyjących dawno temu, jak Kopernik, Blaise Pascal czy Ludwik Pasteur, który mówił, że mało wiedzy oddala od Boga, dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem. Wiarę w Boga deklarowało wielu współczesnych noblistów, jak Werner Abner, który dostał Nobla z medycyny, czy Derek Barton dostał Nobla z chemii. Dzisiaj także pełno jest wierzących w gronach profesorskich wszystkich uniwersytetów. Kolejna trudność, jeszcze jedna, jaką możemy przeżywać w wierze. Tą trudnością może być próba, jakiej poddaje Pan Bóg nas i naszą wiarę. On ma prawo wypróbowywać naszą wiarę. Każda próba wiary jest sprawdzianem, który nam samym objawia moc naszej wiary. Przypomnijmy sobie wydarzenie, które w swojej Ewangelii opisał święty Mateusz. Pewna kobieta kananejska, która pochodziła z tych stron, wyszła naprzeciw Jezusowi i głośno wołała: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Zły duch bardzo dręczy moją córkę. Ale on nie odezwał się do niej ani słowem. Uczniowie podeszli do niego i prosili: odpraw ją, bo krzyczy za nami. On odpowiedział: przecież zostałem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela. Ona jednak podeszła, pokłoniła się i prosiła: Panie, pomóż mi. Lecz on odpowiedział: nie wypada zabierać chleba dzieciom i rzucać go szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, panie, ale i szczenięta zjadają resztki, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus powiedział: kobieto, wielka jest twoja wiara. Niech więc ci się stanie tak, jak chcesz. I w tej samej chwili jej córka została uzdrowiona. Tak czytamy w Ewangelii. Myślę, że można na podstawie tego zdarzenia napisać niezły traktat na temat wiary. Ale my po prostu zastanówmy się nad tym, co się stało, byśmy odnieśli korzyść z tej lektury. Mamy do czynienia z poganką, która już coś o Jezusie musiała wiedzieć, i to całkiem sporo, skoro nazywa Jezusa synem Dawida. To by oznaczało, że wiedziała i wierzyła w to, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, bo syn Dawida to był tytuł Mesjasza oczekiwanego w Izraelu. Tak więc od pierwszych słów kobiety jest jasne, że chociaż była poganką, wiedziała, do kogo przyszła i wierzyła, że Jezus jest w stanie uzdrowić jej córkę. Mocnym kontrastem jest natomiast reakcja Jezusa, a raczej brak jego reakcji. Jezus po prostu tę kobietę zlekceważył. Przynajmniej takie sprawił wrażenie. Jakby jej w ogóle nie słyszał. Ona wyznaje wiarę w Niego, Jezusie, synu Dawida, a on milczy, zupełnie ją ignoruje. Kobieta jest jednak nieustępliwa, nie daje za wygraną. Nalega, prosi, wierci Jezusowi dziurę w brzuchu, a on dalej nic. Zachowuje się ten nasz mistrz zupełnie niezrozumiale. W końcu pierwsi pękają apostołowie. Mają dość tej namolności kobiety i milczenia Jezusa. Odpraw ją, bo krzyczy za nami, proszą. To odpraw ją może też zostać przetłumaczone: załatw jej sprawę, wysłuchaj jej, spełnij, o co cię prosi. Uczniowie wstawiają się za kobietą, a Jezus dalej nic. Kobietę ignoruje, a apostołom mówi, że nie przyszedł do pogan, tylko do Żydów. Następnie kobieta zmienia strategię. Podchodzi do Jezusa blisko, kłania się i prosi o łaskę. Z takiej perspektywy, bliskiej, Jezus już nie może udawać, że nie słyszy i nie widzi. Podejmuje więc rozmowę, choć jest w tej rozmowie szorstki, delikatnie mówiąc. Dalej zachowuje postawę odmowną. Wyraża to przysłowiem, które musiało zwłaszcza dla Żydów brzmieć mocno, gdyż psy były uważane za zwierzęta nieczyste, obrzydliwe. Nie można zabierać chleb dzieciom i rzucać psom. Kobieta jednak nie daje się temu zniechęcić, podejmuje obraz psów, ale rozumie go po swojemu. Psy dla Żydów były zwierzętami nieczystymi, ale dla pogan już nie. Psy znajdowały się u Żydów na zewnątrz domów, u pogan mogły być w środku. I tam je umiejscawia kobieta, przy stole ich panów. I teraz wobec słów kobiety pęka także Jezus. Wielka jest twoja wiara. No właśnie. Na czym ta wielkość wiary kobiety kananejskiej polegała? Wiara kobiety była wytrwała, nieustępliwa. Nie napotkała podmuchu wiatru, jak Piotr na wodzie. Pamiętacie, jak rozważaliśmy jego spacer po falach? Ale ta wiara kobiety nieomal rozbiła się o skałę. Nie dała jednak za wygraną. Czy to tylko instynkt macierzyński? Nie sądzę. Słowa kobiety: zmiłuj się nade mną, panie, synu Dawida, brzmią prawie jak aklamacja liturgiczna i świadczą o czymś więcej. Ona naprawdę wierzyła, że Jezus jest Mesjaszem i że tylko On może uratować jej córkę. Co więc robi? Trwa, pomimo tej próby, przed jaką została postawiona, pomimo milczenia Jezusa. Ona nawet robi coś więcej. Zmniejsza dystans do Jezusa, przybliża się do Niego. Ilu z nas po takiej akcji, po zignorowaniu naszej prośby, po zignorowaniu naszej osoby, po prostu dałoby sobie spokój, odeszłoby? Ona podchodzi jeszcze bliżej. Niewysłuchana, zbliża się do Jezusa. Co robi wielka wiara? Przyprowadza jeszcze bliżej Pana, choć On milczy, wydaje się, że Mu nie zależy, że mnie ignoruje. Wielka wiara nie obraża się na milczenie Boga, na wrażenie, że Bogu zupełnie na nas nie zależy. Kobieta prosi Jezusa, ale nie rości sobie prawa do łaski. Ona wie, że łaska jest łaską. Nic się kobiecie nie należy. Ona nie ma prawa do łaski. Może zostać wysłuchana tylko dlatego, że Jezus zechce. I kobieta tę sytuację akceptuje. Jezus przyszedł do Żydów i to oni mają do Niego prawo, to oni mają absolutne pierwszeństwo, to jest jasne. Ona chce łaski, łaski, która w niczym nie umniejszy łask danych Żydom. Prosi o dar, a nie o sprawiedliwość. Łaska się jej nie należy i kobieta nie czuje się skrzywdzona brakiem prawa do łaski. Na tym właśnie polega jej wielka wiara. Wytrwałość i nieustępliwość, przychodzenie do Jezusa bliżej, bez roszczenia sobie prawa do łaski. Pragnienie tego, co zbywa, co jest nad obfitością i pełna zgoda z tą decyzją Boga. Zróbmy oddech muzyczny, a potem wrócimy do tego obrazu.
Siłę, której tak brak.
Wracajmy w rozważaniu trudności w wierze do postawy Jezusa wobec kobiety. Jezus zapisał kobietę, myślę, że możemy tak powiedzieć, na wyższą uczelnię wiary. To nie było przedszkole ani nawet gimnazjum, raczej kurs doktorancki albo jeszcze wyżej. Lekcja była dostosowana do możliwości kobiety. Jezus znał kobietę przecież bardzo dobrze, jako Bóg przenikał jej duszę. Próbował wiarę kobiety, poddał próbie jej wiarę. Ale na tej wierze Jezus też polegał, wierzył w kobietę, że sobie poradzi i nie zawiódł się. Bóg ma prawo próbować naszą wiarę. Ta próba to jest oczyszczenie, aby wiara była jeszcze mocniejsza, pełniejsza, czystsza, niezłomna. Trzeba tylko pozwolić się Jezusowi oczyścić. Frustrat nie da rady. Pyszałek też nie wytrzyma takiej lekcji. Podchodzący roszczeniowo, czyli tylko wysuwając żądania do Pana Boga, też nie przejdzie takiej próby. Milczenie Boga i wrażenie niechęci Boga do nas to jeden ze sposobów oczyszczenia wiary, sposobów, by okazać piękno i moc wiary. To jest z jednej strony trudność, a z drugiej strony jest to ogień, który oczyszcza wiarę, który pomaga jej wzrosnąć. Podobnym ogniem jest cierpienie. Pytanie, po co to wszystko? Czy takie oczyszczenie jest konieczne? Czy takie próby, takie trudności są nam potrzebne? Czemu to służy? No to zadajmy sobie pytanie, po co nam rzeczy dobrej jakości? Czy zadowalamy się byle czym? Wolimy chyba rzeczy trwałe, schludnie wykonane, wytrzymałe, markowe. Jeśli tylko mamy takie możliwości finansowe, kupujemy rzeczy najlepszej jakości. Wyobraźmy sobie, że firma budowlana buduje wieżowiec z półfabrykatów, używa materiałów lichej jakości. Kto by się odważył zamieszkać w takim budynku? Jak bardzo groźne by było przebywanie w takiej budowli? Dlaczego więc Bóg miałby zadowalać się naszą wiarą, której jakość jest mizerna? Dla kogo ma znaczenie to, jaka ona jest? Czy Bogu coś grozi z powodu naszej słabej wiary? Raczej nie. To my ryzykujemy, wierząc byle jak. A więc troska o jakość naszej wiary to jest nasz interes, sprawa, która nas powinna obchodzić najbardziej. Bóg prowokuje pewne sytuacje, godzi się na pewne próby wiary, żeby nam uświadomić jakość wiary. Bo Bóg nas kocha i nie chce, żebyśmy ryzykowali utratą życia wiecznego, wierząc byle jak. Dlatego dopuszcza próby naszej wiary. Mojżesz odkrył znaczenie próby wiary, dlatego wzywał naród wybrany w takich słowach. Zachowaj w pamięci całą drogę przez pustynię, którą prowadził cię Pan, twój Bóg, w ciągu tych 40 lat, aby cię nauczyć pokory i wypróbować oraz przekonać się, co jest w twoim sercu. Czy będziesz zachowywał jego przykazania, czy też nie? Próby wiary pomagają nam odkryć prawdę o jakości naszej wiary. Są pewną trudnością, ale dzięki nim poznajemy, co mamy w sercu. Między innymi dlatego święty Piotr nie panikuje ani nie użala się nad cierpiącymi, ale zaprasza ich do radości. Napisał tak święty Piotr. Dlatego cieszcie się już teraz, nawet jeśli musicie jeszcze odczuwać smutek z powodu różnych doświadczeń. Są one potrzebne dla wypróbowania waszej wiary, o wiele cenniejszej od przemijającego złota, które przecież oczyszcza się w ogniu. W ten sposób Słowo Boże podaje nam klucz, w jakim możemy przeżywać różne trudności, pozwolić, by Pan Bóg oczyścił to, co potrzebuje oczyszczenia. I kiedy uświadomię sobie, że moja wiara to kolos na glinianych nogach, mogę coś z tym faktem zrobić. Czasem udaje się wybrnąć z sytuacji zagrożenia, ale czasem trzeba ponieść porażkę, żeby się odrodzić. Trudności w wierze są naszą szansą. Czasem potrzebujemy jakiegoś wstrząsu, żeby uświadomić sobie to, że błędnie kształtujemy swoją wiarę. Bywa, że wiara staje się platformą handlową, na której chcemy ubić jakiś interes z Panem Bogiem. Wierzę, bo upatruję w tym jakąś korzyść, oczekuję łaski, chcę sobie zapewnić powodzenie. A więc ja Ci daję wiarę, Boże, daję dobre uczynki, daję modlitwę, a Ty mi w zamian daj zdrowie, szczęście, powodzenie, dobrego chłopaka, ładną i mądrą żonę i tak dalej, i tak dalej. I tak kupczę sobie z Panem Bogiem. Nie mówimy o sytuacji, kiedy widzimy w wierze pewną wartość, tylko o takim handlowaniu z Panem Bogiem. Jednak taka wiara kupiecka nie jest trwała. Kiedy widzę, że nie osiągam oczekiwanych korzyści, porzucam ją. Nie inwestuję więcej, bo się nie opłaca. Innym błędem, jaki możemy popełniać w formowaniu wiary, to pozwolić na to, żeby wiara działała jak firma ubezpieczeniowa. Muszę mieć jakiś wkład, wykupuję sobie ubezpieczenie na przyszłość. A więc wierzę bardziej ze strachu, na przykład przed utratą zbawienia, niż z miłości. Wykupiłem sobie polisę, mogę więc spać spokojnie. Jakby co, jestem zabezpieczony. Wystarcza mi minimum, nie planuję wzrastać, rozwijać się w wierze. Wiara ze strachu jest niestety słaba. To karykatura wiary prawdziwej. Powinniśmy raczej kształtować naszą wiarę, by stawała się wiarą mimo wszystko. Wiara mimo wszystko, mimo trudności, nie liczy na jakieś korzyści, a raczej dostrzega, że korzyścią jest po prostu wierzyć, to znaczy budować więź z Bogiem. Wiara mimo wszystko nie jest tchórzliwa, ale odważna i nie boi się przeciwności, bo opiera się na fundamencie, którym jest sam Bóg, a to On jest ostatecznym zwycięzcą. A więc wiara mimo wszystko jest wiarą wytrwałą, wiarą cierpliwą. Kiedyś słyszałem opowieść o pewnym znalezisku w warszawskim getcie. Otóż znaleziono tam pamiętnik jakiegoś Żyda. W tym pamiętniku opisywał on swoje wojenne przeżycia, wszystkie cierpienia, przez jakie przechodził. Paniczny strach, prześladowania, poniżanie, upokorzenia, jakich doznawał od faszystów. Opisał również śmierć swojej żony i dzieci. I po tych wszystkich okropnościach napisał modlitwę, jakby pisał swój psalm, psalm człowieka, któremu odmówiono prawa do życia, do szczęścia, do rodziny, do pogodnej przyszłości. Nie umiem zacytować dokładnie, spróbuję więc oddać sens tej modlitwy. Boże, zabrałeś mi żonę, zabrałeś mi dzieci, zabrałeś mi szczęście, pokój i radość. W to miejsce mam tylko przeszywający ból i ciągły strach. Ale nie myśl sobie, Boże, że udało Ci się mnie zniechęcić. Ja wciąż w Ciebie wierzę. Wierzę, że jesteś dobry. Wierzę, że do Ciebie należy ostatnie słowo. Nie myśl sobie, że rozpacz pokonała moją wiarę. Nie myśl sobie, że zrezygnuję z miłości do Ciebie, z miłości do Twojego prawa, z miłości do ludzi. Nieszczęście mnie nie złamało. Ja wciąż w Ciebie wierzę. Mniej więcej taki sens miała ta modlitwa. To prawdziwie Hiobowa modlitwa. To modlitwa człowieka, który wierzy naprawdę. Wierzy mimo wszystko. I takiej wiary wam i sobie życzę. Wiary mimo wszystko.